Posłuchajcie, temat, jakim chcę mówić, jest taki. Nie daj się zwyciężyć złu. Ja to słowo przeżyłem osobiście. Sytuacja, w której jakby to słowo we mnie ożyło, tak mocno jakoś Bóg mnie dotknął, to było w tej atmosferze, kiedy mieliśmy to wydarzenie, kiedy prezydent Gdańska został zasztylotowany. I tak sobie pomyślałem, że ten wymiar zła, no po prostu robi się taki dosyć wielki na naszych oczach. Coś się dzieje takiego niesamowitego. No mam już troszkę lat, ponad 61, więc ja mam pewną perspektywę. Pamiętam jako chłopiec, jeżeli przeczytałem w gazecie o tym, że ktoś kogoś zabił, to było wydarzenie niezwykłe, po prostu wstrząśnięte, że coś takiego w ogóle mogło się wydarzyć. Natomiast teraz to się staje taką powszechną rzeczą, że nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale to już chyba nie robi na nas wrażenia. Tak, takie wiadomości, prawda? Jesteśmy tak przesiąknięci tym, to po prostu staje się taką rzeczywistością, w której jesteśmy. Biblia mówi, że świat, Jan tak napisał, że świat tkwi w złem, tak? Świat tkwi w złem. Ale również Jezus powiedział, że dlatego świata, który tkwi w złem, Kościół jest światłością. Światłością świata. I my musimy o tym pamiętać, że my jesteśmy światłością. Nie tyle jakby narzekać na ten świat, bo naszą rolą nie jest narzekanie, tylko naszą rolą jest to, żeby być światłością. I w innym miejscu Jezus powiedział, jakby w odniesieniu do jakby innej swojej przypowieści, że jeżeli światłość, która jest w tobie, jest ciemnością, to sama ciemność jaka będzie? I teraz możemy to odnieść na tą naszą sytuację polegającą na tym, że jeżeli Kościół, który jest światłem, otwiera się na ciemność i pewne rzeczy, które są częścią ciemności w Kościele się pojawiają, no to czego my możemy oczekiwać po świecie, który jest ciemnością i tkwi w złym? Dlatego myślę, że ta prawda o tym, żeby nie dać się zwyciężyć złu, że ona jest ważna, byśmy odkryli na nowo tą prawdę w Biblii i rozpoznali, czy odświeżyli standardy Bożego Królestwa, do którego jesteśmy powołani. Więc fragmenty z dwóch miejsc Pisma Świętego, które o tym mówią, to jest list do Rzymian, 12 rozdział od 17 do 21 wiersza, przeczytam. I Paweł mówi, nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. Jeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. Najdrożsi, nie mścicie się sami, pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież, pomsta należy do mnie, ja odpłacę, mówi Pan. Lecz jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli spragniony, daj mu się napić. To czyniąc, zgarniesz na jego głowę rozżarzone węgle. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrym. I drugie miejsce to jest pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, od 8 do 12 wiersza. W końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, pełni współczucia, braterstwa, litości i pokory. Nie oddawajcie złem za zło, jest powtórzone te zalecenie, ani obelgom za obelgę. Przeciwnie, każdemu żyćcie dobrze, gdyż zostaliście powołani, aby odziedziczyć to, co najlepsze. Bo kto kocha życie i chce oglądać dobre dni, niech powstrzyma swój język od zła, a swoje wargi od zdrady. Niech odstąpi od zła i postępuje dobrze, niech szuka pokoju i do niego dąży. Gdyż oczy Pana patrzą na sprawiedliwych, jego uszy słuchają ich próśb, ale oblicze Pana zwraca się przeciwko ludziom popełniającym zło. A więc mamy tutaj wezwanie, nie daj się zwyciężyć złu. Wiecie, kiedy mówimy o tym, nie dać się zwyciężyć złu, no to musimy sobie zadać pytanie, w jaki sposób nie dać się zwyciężyć złu? Jak my możemy walczyć ze złem? I normalny sposób myślenia jest taki, no żeby walczyć ze złem, to trzeba ustanowić prawo jakieś, które będzie nas chroniło przed złem. Nie chcę tego bagatelizować, ono jest potrzebne. Tak? No karać winnych, izolować ich. Wiecie, i cały czas, jeżeli my zamykamy się w tej naszej walce ze złem tylko na tym, to mówimy tak, to zło gdzieś tam jest, i my musimy z nim walczyć, nie pozwalać, żeby ono się rozwijało. Tymczasem, kiedy wnikniemy w Boże Słowo, to możemy dojść do wniosku, że Paweł mówi o tym, żebyśmy nie dali się zwyciężyć złu, żebym nie dał się zwyciężyć złu, który we mnie drzemie. To jest bardzo ważne. Żebym nie dał się zwyciężyć złu, które we mnie drzemie, ponieważ to oznacza, że zło chce mnie zwyciężyć, że zło chce wziąć nade mną górę. I jeżeli będę pasywny wobec tego zła, które gdzieś tam we mnie się odzywa, to ono mnie pokona. Czyli tutaj mamy jakby pokazaną drogę, jak mogę nie być pasywny wobec zła, które czasami wdziera się do mojego serca. Wdziera się do was czy nie? Czy tylko ja jestem w takim opłakanym stanie, co? Tak. Czasami sobie muszę powiedzieć, pastorze, nigdy bym się tego po tobie nie spodziewał. Kiedy odkrywam to, co drzemie we mnie, co się budzi w określonych sytuacjach. Czyli są sytuacje, które coś aktywują we mnie. I teraz jeżeli ja wobec tego, co te sytuacje aktywują, będę pasywny, no to ono mnie zwycięży. I tutaj mamy jakby pierwszą wskazówkę, jak z tym złem, które we mnie jest aktywowane, jak ja mogę przezwyciężyć. Odpowiedź jest prosta, dobrem. Zło, dobrem, zwyciężaj. Zło, dobrem, zwyciężaj. Więc zaraz, co to oznacza, że ja zło, dobrem, zwyciężam? Po pierwsze, ja będę po prostu sięgał po te myśli, które w tych dwóch tekstach zostały zawarte. Pierwsza rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest tak. Nie oddawajcie nikomu złem za zło. Bo to tego słowa Boże nas uczy. Zło dobrem zwycięża jak? Nie oddawaj złem za zło. A Piotr powiedział tak. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgom za obelgę. Przeciwnie, każdemu żyćcie dobrze, gdyż zostaliście powołani, aby odziedziczyć to, co najlepsze. Więc o co chodzi? Jaka jest tutaj właśnie, poznajecie duchowe prawdy? Czyli są to prawdy, które funkcjonują w duchowej rzeczywistości i są to prawdy, pewne reguły, według których, kiedy postępujemy według nich, to duchową rzeczywistość kreujemy i tworzymy. Więc kiedy oddam złem za zło, to pozwalam, żeby zło zwyciężyło we mnie i podwajam jego dawkę. Tak? Bo jeżeli Darek, dobrze pamiętam? Jeżeli Darek rzucił w moją stronę jakąś obelgę, no miał słabszy dzień, to jest, jeżeli byśmy to zło jakby przełożyli na jakieś jednostki zła, tak? Jedna obelga, to jest jedna jednostka zła. I teraz ta obelga dotarła do mnie. I to, co ja robię, to taką samą obelgą albo większą obelgą odpowiadam Darkowi, to co się stało? Są już dwie jednostki zła. To się kumuluje. Tutaj, widzicie, Piotr mówi, nie oddawajcie obelgą za obelgę, ale przeciwnie. Możemy powiedzieć to słowo? Przeciwnie. Jeszcze raz. Czyli walka ze złem polega na tym, że ja staję w przeciwnym duchu. Dlaczego? Dlatego, że zło ma swoje źródło w piekle. Zgodzicie się ze mną, tak? Zło nie pochodzi od Boga. Zło ma swoje źródło w piekle. I to jest duchowa rzeczywistość, która za tym stoi. Za naszymi właśnie takimi obelgami, wyskami. Oczywiście ja mówię bardzo tak uogólniając, bo zakładam, że wy tego nie robicie, prawda? To są takie drobnostki, prawda? Ale My musimy wiedzieć, my po to jesteśmy powołani, żebyśmy mieli tą świadomość duchowej rzeczywistości. Jakub mówi, że język jest rozpalony przez piekło. I to nie jest alegoria. Tak? To jest duchowa rzeczywistość. Język może być rozpalony przez piekło, ale może być rozpalony przez Ducha Świętego. Ale tylko chodzi o to, żebyśmy to rozumieli, że jest, za tym stoi duchowa rzeczywistość. I odpowiedź obelgą na obelgę jakby nie zwalcza zła, tylko to zło zwiększa, potęguje. Więc co jest przeciwnego obeldze? Dobro, tak? Błogosławienie, tak? Tutaj Jakub, nie Jakub, przepraszam, tylko Piotr mówi, dobrze żyćcie. To jest z tego tłumaczenia Nowego Przymierza. Natomiast w tych Bibliach warszawskich jest napisane błogosławcie, tak? Błogosławcie, błogosławcie. Czyli błogosławienie to jest życzenie dobra komuś. Więc kiedy ja błogosławię Darka, kiedy mnie spotkała obelga, co się dzieje? Najważniejszą rzeczą, która się dzieje, jest to, że to zmienia moje serce. To jest najważniejsza rzecz. Że to jest, bo widzicie, to jest, te błogosławienie jest ochroną dla mnie przed tym, żeby zło nie zdominowało mojego serca. Żeby w moim sercu nie pojawiło się pragnienie zemsty, nie pojawiło się pragnienie złości, nie pojawiło się pragnienie odwetu, bo jeżeli temu się poddam, to po prostu wkroczę na drogę, która pomnaża zło. I kiedy jestem zaangażowany w walkę, w której moim celem jest to, że aby wyszły na moje, to mi się wydaje samemu, że jeżeli już wyszło na moje, że prawda zwyciężyła. Ale widzicie, zwycięstwo moje nie zawsze znaczy, że prawda zwyciężyła. Może zwyciężyła moja racja. A prawda jest w Bożym Słowie. Prawda by zwyciężyła, gdybyśmy sobie przebaczyli i żyli w pojednaniu. To jest prawda Bożego Królestwa. Zobaczcie, jak Piotr jakby odwołuje się do pewnych słów, które są też w psalmie powiedziane, 10 wiersz z tego fragmentu Piotra, bo kto kocha życie i chce oglądać dobre dni, niech powstrzyma swój język od zła, a swoje wargi od zdrady. Więc dwa kluczowe pytania. Kochamy życie? Tak. Chcemy widzieć dobre dni? Tak. Dobre dni w swoim wymiarze osobistym, dobre dni w naszych domach, rodzinach, dobre dni w naszych kościołach, dobre dni w naszym społeczeństwie. Piotr zaleca, jeżeli kochasz życie i chcesz widzieć dobre dni, pierwsza rzecz, powstrzymaj swój język od zła. Czyli niech twój język będzie nośnikiem błogosławieństwa, pokoju i przebaczenia. Bo to uważa dobro i chroni twoje serce. Później kolejna rzecz, która jakby z tych fragmentów wynika, 12 rozdział, 18 wiersz listu do Rzymian, czytamy tak, jeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. A Piotr w 11 wierszu mówi tak, niech odstąpi od zła i postępuje dobrze. I teraz słuchajcie, niech szuka pokoju i do niego dąży. Widzicie, pokój jest tutaj przedstawiony jako wartość. I jest to wartość, o którą trzeba zabiegać. Zwróćcie, jak tutaj jest napisane, niech szuka pokoju. A Jezus powiedział w taki sposób, Ewangelia Mateusza 5, rozdział 9, wiersz, szczęśliwi, niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Bożymi. Inne tłumaczenia mówią, szczęśliwi pokój czyniący. Pokój czyniący. Czyli widzicie, pokój to nie jest coś takiego, co się samo stanie. Znowuż te wszystkie jakby zalecenia Słowa Bożego mówią nam o naszym jakby świadomym, celowym działaniu. Pokój jest wartością, dla której ja jakby oddaję swoje życie, żeby go czynić. To musi być moje świadome działanie, mój cel, moja wartość, że ja dla tego pokoju coś robię, żeby go wnieść. To oznacza, że ja muszę być nastawiony w swoim sercu na pojednanie. Nieprzejednane serce, po prostu jeżeli ma ktokolwiek z nas zachowa nieprzejednanie w swoim sercu, żadnymi argumentami nie jesteś w stanie tego pokonać, przekonać, bo masz po prostu nastawienie na nieprzejednanie. Pokój musi stać się wartością dla nas, że ja nie będę jątrzył, że ja nie będę rozdrupywał ran, że ja jestem gotowy znieść krzywdę. Pamiętacie? Tak? Pamiętacie? To jest biblijny gotowość do znoszenia krzywdy. I to nie jest wynik słabości. Kiedy ja jestem gotowy znieść krzywdę? Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że widzicie, czasami jak mam różnicę zdań z moją żoną, no to oczywiście, że ona nie ma racji, tylko ja. Prawda? Zawsze tak jest. Zawsze tak myślę. To ja mam rację. I jej zdanie jest dla mnie krzywdzące. Widzicie, ale jest coś większego. Jest coś ważniejszego. Jest pokój. Jestem gotowy odstąpić, znieść, odpuścić. Bo tutaj chodzi o trwałość mojego małżeństwa. Gotowość do przebaczenia. Wyciągnąć rękę do zgody. Dla mnie jedną z najbardziej niezrozumiałych sytuacji, jakie w Kościele zachodzą, jest to, że trzeba dwóch wierzących do zgody namawiać. To jest dla mnie niezrozumiałe. Bo to jest tak obce duchowi Chrystusa. I tej wartości, albo tak jak dzisiaj mówimy, kulturze Królestwa Bożego. Ja muszę być gotowy ponieść jakąś cenę za ten pokój. Jezus, żeby wniósł pokój, musiał oddać swoje życie. On wniósł pokój za cenę krwi. Tak czytamy o nim. Teraz zwróćcie uwagę, oczywiście, Słowo Boże jest bardzo realistyczne i bardzo rzeczywiste, że tutaj jest napisane, o ile to ode mnie zależy, ze wszystkimi pokój miejcie. Więc na czym powinno mi zależeć, po pierwsze? Odpowiedzcie mi, na pokoju. Jeszcze chcę raz podkreślić słowo zależy, tak? Że jest coś, na czym mi zależy. Wiecie, że jeżeli mi na czymś zależy, to ja jestem gotowy ponieść cenę do tego, bo mi zależy na tym. Jeżeli zależy mi, że kupić nowszy samochód, to będę gdzie indziej oszczędzał, bo mi zależy na tym. Więc prawda jest taka, czy albo każdy z nas musi sobie umieć odpowiedzieć, że jeżeli nie żyję z kimś w pokoju, to muszę wiedzieć, że to nie z powodu mojego nastawienia. Bo jest napisane, jeżeli to od was zależy, ze wszystkimi pokój miejcie. A więc ja muszę umieć wiedzieć, jeżeli jednak z Darkiem nie doszedłbym do porozumienia i nie jesteśmy w pokoju, to ja muszę wiedzieć, ale że to nie zależy od mojego nastawienia, jestem gotowy. I cały czas tą gotowość i otwartość jestem w sercu, jakby zachowuję, tak, w stosunku do tej sytuacji. Nie wiem, czy żeście rozpoznali to. Słowo Boże uczy nas, że dobre rzeczy rozwijają się w pokoju. Jakub pisze tak, 3 rozdział, 18 wiersz, a plon sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju. Dla tych, którzy wprowadzają pokój. Więc to jakby mi otwiera, powiedzmy sobie, drogę do tego, żeby inne kazanie wygłosić, ale ja tylko zahaczę o nie, które mówi o tym, że Kościół, który był wspomagany przez Ducha Świętego, tam są wymieniane kilka cech tego Kościoła, że to był Kościół, który buduje siebie, żył w bojaźni Bożej i w pokoju. Więc pierwszą rzeczą, jeżeli... Albo jedną z pierwszych rzeczy, którą pragniecie, kiedy pragniecie, żeby wasz Kościół rozwijał się, był wspomagany przez Ducha Świętego, to jest ta atmosfera pokoju, bo w tej atmosferze pokoju Duch Święty się porusza. My możemy zasmucić Ducha Świętego przez swary, podziały, kłótnie, nieprzebaczenia. To zasmuca Ducha Świętego, ogranicza jego działanie. Teraz jest jeszcze jedno mocniejsze stwierdzenie w tych tekstach, które przeczytałem. Nie mścijcie się. Zło niezatrzymane, ono nigdy nie pozostaje na tym samym poziomie. A więc jeżeli ja nie zatrzymam gniewu i złości, to ten gniew i złość będzie się we mnie rozwijał i ono mnie zmotywuje do zemsty, że się odpłacę, jakoś tam znajdę jakieś, powiedzmy sobie, wytłumaczenie, tak, i jeszcze to uzasadnię. Jakąś ideologię zawsze można znaleźć. Na przykład w imię prawdy to robię, albo w imię czystości. Zobaczcie, najdrożsi, nie mścicie się sami, to jest ciekawy tekst, pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu, czytamy przecież pomsta należy do mnie, ja odpłacę, mówi Pan. Lecz jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli spragniony, daj mu się napić. To czyniąc, zgarniesz na jego głowę rozżarzone węgle. A więc widzicie, w zemście my polegamy na własnym poczuciu sprawiedliwości. A tutaj w tej prezentacji słyszeliśmy, że sprawiedliwość rozpoczyna się od tego, że przyjmujemy usprawiedliwienie od Chrystusa. Zwróćcie uwagę, tutaj jest napisane, bardzo ciekawe, pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czyli, upraszczając, ale mówiąc tak obrazowo, jest jakby miejsce na jeden gniew. Albo twój, albo Boga. Więc czy chcesz swoją sprawę załatwić sam? Czy chcesz tę sprawę poruszyć Bogu? To jest bardzo ważne. Widzicie, my mówimy o zaufaniu Bogu i o wierze w bardzo zawężonych dziedzinach. Masz problemy finansowe, no zaufaj Bogu, Bóg ci pomoże i tak. Jesteś chory, zaufaj Bogu. Oczywiście to są ważne dziedziny dla naszego życia, które dotykają nas, ale myślę, że to zaufanie Bogu, ono musi się rozciągnąć też na sytuacje, które nas spotykają w relacjach. Jeżeli z mojej perspektywy spotkała mnie krzywda, to teraz albo ja wkroczę sam, żeby upominać się o siebie i pokieruję się własnym gniewem, własnym poczuciem sprawiedliwości, własnym wyobrażeniem, albo zaufam Bogu, ja się powstrzymam, będę błogosławił i dam miejsce Bogu, żeby On działał. Chciałbyś, żeby Bóg rozwiązywał twoje konflikty? Myślę, że to będzie najlepsze. Więc zobaczcie, czego nas Paweł uczy? Co mamy robić, kiedy nasz nieprzyjaciel, oczywiście to jest bardzo prosta ilustracja, zatem się kryje głębsza zasada, głębsza prawda. Kiedy mój nieprzyjaciel jest głodny, to co ja mu daję? Mam go nakarmić. Czyli cały czas jestem nastawiony na jego dobro. Co robisz ze swoim nieprzyjacielem albo osobą, która cię urodziła, kiedy ona się staje zależna od ciebie? Czyli masz możliwość podjęcia decyzji w stosunku do jej życia. Na przykład jesteś szefem w pracy, a on jest podwładnym. Do ciebie jako szefa wpływa podanie o podwyżkę albo awans, a ty jesteś tutaj. Twój podpis. Tak? Masz możliwość coś zrobić. Widzicie, wyświadczenie dobra wobec nieprzyjaciela daje szansę na zmianę. Tak? Wyświadczenie dobra wobec nieprzyjaciela daje szansę na zmianę. Wiecie, jedną z najbardziej pouczujących rzeczy, którą zapamiętałem od Ducha Świętego, myślę, że Duch Święty wiele rzeczy mnie nauczył, ale są takie, które pamiętam po prostu, że właśnie coś tam się działo w relacjach z kimś. No ale ja tutaj jestem bardzo religijny i pobożny, przeczytałem, jak będę go błogosławił, to dam miejsce dla gniewu Bożego. Pomsta należy do Boga, więc myślę, że Bóg to zrobi dobrze. Więc widzicie, zaraz te węgle rozżarzone spadną na jego głowę i go spalą. Więc modlę się i oczywiście, że błogosławię i widzę, że w życiu tego człowieka się powodzi. I tak z takim pytaniem do Boga, Boże, ale co się dzieje? A Bóg mówi, no odpowiadam na twoją modlitwę. Przecież prosisz, żebym go błogosławił, więc go błogosławię. Wiecie, to jest bardzo ciekawe z tymi rozżarzonymi węglami. Kiedy myślimy o tym, że my zgarniemy na ludzi węgle rozżarzone, to myślimy o tym, że po prostu komuś wyrządzi się jakaś krzywda, jakiś ból. Tymczasem w pojmowaniu ludzi, którzy w tamtej kulturze żyli, kiedy Paweł o tym pisze, to się wiąże z dobrem, z wyświadczeniem dobra. Powiem wam, o co chodzi. Poczytałem trochę, jakoś tam pogrzebałem. I to był taki zwyczaj, że jeżeli widzicie, ja miałem, to były tak proste te domy tam na tym Bliskim Wschodzie, tak? Jeżeli ja chciałem rozpalić palenisko w swoim domu, bo nie było grzejników, nie było gazu, nie było, powiedzmy sobie, tych wszystkich rzeczy, więc się rozpalało palenisko, żeby można coś było zagrzać dom albo żeby można było coś ugotować. Jeżeli chciałem rozpalić palenisko i po prostu to palenisko było już wygasłe, to żeby szybciej to zrobić, mogłem pójść do sąsiada, którego palenisko się pali i on do takiego specjalnego naczynia kotła te rozżarzone węgle mógł mi włożyć. Ja te rozżarzone węgle niosłem do swojego domu i mogłem szybciej rozpalić ogień. Ciekawe, co? Ciekawe. A więc widzicie, te rozżarzone węgle oznaczają tutaj tak, że przede wszystkim ty możesz dać swoim dobrem komuś coś do przemyślenia. Że po prostu ja spotykam się z dobrem od kogoś, kogo jakoś czuję, że skrzywdziłem, on odpowiada dobrem, ja mam coś do przemyślenia. Po drugie, widzisz, kiedy udzielasz tego błogosławieństwa, to ty dajesz ten żar ognia dobra, który przynosi dobro, że to może się rozpalić w tym drugim właśnie ten ogień dobra. Bo jeżeli odpowiadam zemstą, to wiecie, co ja robię? Ja potęguję ten zły ogień i po prostu to trawi nas i niszczy. Więc widzicie, jeżeli Bóg mówi do nas, żebyśmy zło zwyciężali dobrem, to wiecie dlaczego? Dlatego, że On też zło dobrem zwycięża. Bo nigdy Bóg nie oczekuje od nas czegoś, czego sam nie robi, co nie jest zgodne z Jego naturą. Jeżeli mówi, żebyśmy się kochali, to dlatego, że On jest miłością. Jeżeli mówi, żebyśmy byli święci, to dlatego, że On jest święty. Jeżeli mówi, żebyśmy przebaczali, to dlatego, że On sam przebacza, jest miłosierny. Wszystko, do czego Bóg nas wzywa, to dlatego, że On taki jest i żebyśmy my stawali się taki jak On. I kiedy On mówi, żebyśmy zło zwyciężali dobrem, to dlatego, że to jest Jego sposób i to jest Jego natura i On zło zwycięża dobrem. I to jest jedyna droga. Widzicie, kiedy ja słyszę dzisiaj takie określenie, będę radykalnym chrześcijaninem, to powiem wam, że kiedy ja słyszę radykalny, to się niepokoję. Tak. Bo nie do końca wiem, co ten ktoś myśli, że on będzie radykalnym chrześcijaninem. Ciężko jest rozmawiać z radykałami, ale ja rozumiem, że my będziemy, kiedy myślimy, że będziemy radykalnymi chrześcijanami, to będziemy radykalni w miłości, radykalni w przebaczeniu, radykalni w czynieniu dobra, radykalni w błogosławieniu. Zobaczmy przykład Jezusa. Mówiliśmy już o tym, że wszystko, do czego On nas wzywa, to dlatego, że sam taki jest. Zobaczcie 103 psalm, 8 do 10 wiersza. Pan jest miłosierny i łaskawy. Wielka jest Jego cierpliwość i łaska. On nie procesuje się bez końca. Nie procesuje się bez końca. Czyli nie jest zacięty. Jego gniew nie trwa na wieki. I teraz zwróć uwagę, nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nam nie odpłaca według naszych win. Odpłaca nam dobrem, ponieważ przez dobro zwycięża zło. Jego dobroć zwyciężyło we mnie zło, złamało moje serce. Bóg szuka możliwości pokoju i pojednania. Na to Bóg jest nastawiony. Mówiłem już wam o tym, że to, do czego Bóg zmierza, to żeby wnieść pojednanie i odniósł pojednanie przez krew krzyża. Jezus zapłacił za to cenę. Jeszcze jeden tekst, pierwszy list Piotra, drugi rozdział od 21 do 23 wiersza. Na to was powołano. Powiedz, jestem powołany. Jeszcze raz, jestem powołany. Modliliśmy się o powołania, tak? Często, kiedy mówimy o powołaniu, to myślimy w kategoria służba, ale my też jesteśmy powołani do tego, żeby kimś być, żeby kimś się stać. Jesteśmy powołani, żeby być jak On. Jesteśmy powołani, żeby wzrastać w Niego. To jest nasze powołanie. A więc na to was powołano. Chrystus również cierpiał za was. Słuchajcie uważnie, zostawiając wam przykład, zostawiając nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady. Czyli On zostawił jakieś ślady. Teraz jakie to są ślady? Jaki to jest przykład? On grzechu nie popełnił. Ani w Jego wypowiedziach nie znaleziono zdrady. Czyli był niewinny. Cierpiał nie za swoje winy, nie z powodu win. Ale On, gdy Mu ubliżano, nie odpowiadał obelgom. Jaki ślad nam zostawił Jezus? Jaki zostawił nam przykład? Że kiedy Mu ubliżano, On nie odpowiadał obelgom. To jest przykład. To jest ślad. My jesteśmy powołani, żeby iść tą drogą. Gdy cierpiał, nie groził. Raczej powierzał się temu, który rozstrzyga sprawiedliwie. Że Jezus w tym wymiarze ludzkim, On, tak jak czytaliśmy, dał miejsce gniewowi Bożemu za to, że cierpiał. I do czego ten gniew Boży doprowadził? Jak Bóg rozstrzygnął sprawiedliwie? Że przebaczył nam winę. To jest Boże rozwiązanie. Wiecie, Bóg, tak sobie kiedyś myślałem, Bóg, On nie musi szukać powodu do potępienia nas. Te powody są. Zgodzicie się ze mną? Te powody są. On szukał powodu, jak nas wybawić z potępienia. On szukał powodu, jak znaleźć drogę pojednania, jak prowadzić pokój. Posłał Jezusa i On nam pozostawił przykład. Zło zostało pokonane przez Jezusa. Twoim i moim powołaniem jest to, żebyśmy w tym samym zwycięstwie chodzili w swoim codziennym życiu i poprzez to dawali światło dla ludzi, którzy są zagubieni w świecie. Zagubienie po prostu polega, nie wiem jak żyć, co robić, jak postępować. Ale Bóg pozostawił światło. Tym światłem jest Kościół Jezusa Chrystusa. Powstajmy do modlitwy. Halleluja. 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 Panie, błogosławię Ciebie. Dziękuję Ci za ten przykład, który nam pozostawiłeś i modlę się dzisiaj o to, aby ten przykład był rozpalony przez Ducha Świętego dzisiaj w naszych sercach, żeby ten wzorzec pozostawał w nas. Dziękuję Ci za to, że Ty zwyciężyłeś zło przez swoje dobro, swoje przebaczenie, swoją miłość, swoje oddanie. Dziękuję Ci za to, że tym dobrem dotknęłeś naszego serca, aby nas pozyskać dla siebie. Że dziękuję Ci, że te rozżarzone węgla zgarnąłeś na naszą głowę, aby ten ogień dobroci, dobra się rozpalił w nas. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Potrzebujemy Twojej łaski. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego, abyśmy mogli iść Twoimi śladami, abyśmy postępowali zgodnie z Twoim przykładem. Panie, dziękuję Ci, że to przez Twoje wyposażenie i poprzez przemianę naszych serc my możemy być zwycięzcami. Panie, dziękuję Ci, że możemy być zwycięzcami w naszych domach, w naszych rodzinach, że tam możemy być tymi, którzy wnoszą pokój, którzy szukają pokoju. Dziękuję Ci, że możemy być zwycięzcami w Kościele, Panie, że nasze kościoły mogą być miejscem światła, pokoju, miłości, radości, sprawiedliwości w Duchu Świętym. Dziękuję Ci, Panie, że w taki sposób możemy oddziaływać na środowisko, które jest wokół nas, aby być czynicielami pokoju, tymi, którzy ten pokój wnoszą w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, jesteśmy też świadomi stanu swoich serc. Każdy z nas w jakiś sposób, w jakimś stopniu został skorygowany poprzez to słowo. Panie, z tym, co odkryliśmy w naszych sercach, przychodzimy do Ciebie po to, aby wyznać wszelką naszą winę, aby wyznać to, że są sytuacje, w których może ulegamy złu, poddajemy się jemu. Panie, ale nawracamy się z tego do Ciebie, przyjmując Twoje przebaczenie, ale również przyjmując tą łaskę i zdolność do zwycięstwa nad Nim w Twoim imieniu i dla Twojej chwały. Amen. Amen.